Pomoże Polska Europa.
Dobry wieczór, 13 minut po godzinie 20 na zegarze na antenie Radia Gdańsk. To czas na audycję Pomoże Polska Europa. Dzisiaj w naszym studio dwoje gości. Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk Południe, Dorota Zabłudowska, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia, wiceprezeska Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jest z nami też pan doktor habilitowany profesor Piotr Uziębło, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, konstytucjonalista.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Naszym pretekstem do spotkania jest dzisiaj nie tak dawny raport o stanie praworządności w Polsce, który opublikowała Komisja Europejska. To jest taki dokument, który od kilku lat, od 7 lat jest co roku publikowany. On nie dotyczy de facto tylko praworządności w Polsce, ale praworządności we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. No ale nas siłą rzeczy najbardziej interesuje nasza ojczyzna. Praworządność przez ostatnie lata, także z różnych politycznych punktów widzenia, odmieniana była niemalże przez wszystkie przypadki i taka walka polityczna wokół tej praworządności także była skupiona. Nie bez powodu, bo jeżeli użyję sformułowania, że wymiar sprawiedliwości został i tutaj się waham nad tym słowem.
Zdemolowany?
Zdemolowany, przeorany, zrujnowany, albo przynajmniej wywrócony do góry nogami, a już dla zwykłego obywatela stał się kompletnie niezrozumiały, to myślę, że nie będzie to dużym nadużyciem, nawet semantycznym. Tak sobie myślę o tym raporcie i patrzę też na to, co w tej sprawie napisało Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie internetowej. Komisja Europejska opublikowała 7. edycję corocznego raportu o praworządności w Unii Europejskiej. Z danych wynika, że ocena niezależności sądów w Polsce uległa w ciągu ostatniego roku znaczącej poprawie, a zaufanie obywateli i przedsiębiorców do wymiaru sprawiedliwości wzrosło niemal dwukrotnie. Dokument podsumowuje dotychczasowe wdrożenie planu działań Polski w sprawie przywracania praworządności, tak zwany action plan, oraz wskazuje na zaawansowanie prac nad kluczowymi projektami legislacyjnymi. Raport potwierdza, że Polska konsekwentnie i skutecznie przywraca standardy demokratycznego państwa prawa, wyznaczając wysokie wzorce w obszarze cyfryzacji sądów, bezstronności śledztw, ochrony dziennikarzy oraz przejrzystości procesu legislacyjnego. Brzmi niemalże jak z pisma propagandowego sprzed wielu lat, epoki słusznie minionej. Państwo się trochę uśmiechacie do tego, ale też poprosiłem państwa o zapoznanie się z tym raportem. I jeżeli mogę od pani sędzi zacząć, bo sędziowie mieli wiele do powiedzenia w ostatnich latach w kwestii praworządności. Jak pani ten raport odbiera, także w kontekście tego komentarza ze strony ministerstwa?
Jak tak przeczytałam ten komentarz ministerstwa, to sobie pomyślałam, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
Aha.
Zaufanie... Bardzo się cieszę, że zaufanie obywateli do sądów rośnie. Mam nadzieję, że to też jest efekt mojej pracy i moich kolegów i koleżanek. Natomiast tak naprawdę łatwo napisać laurkę, tylko pytanie, gdzie są konkretne efekty. Ja przeczytałam nie tylko laurkę, ale również całościowo ten raport, który Komisja Europejska sformułowała. I jedno, po pierwsze, to jest bardzo trudny dokument dla odbiorcy takiego przeciętnego. Myślę, że większość ludzi w ogóle nic z tego nie zrozumie. Natomiast ja jako prawnik, czytając ten raport, to pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to jest to, że nie ma efektów. Po prostu jest sformułowanie, poczyniono postępy. Jest tak, znaczne postępy, niewielkie postępy, nie poczyniono postępów. Piotr kiwa głową, chyba się też ze mną zgadza.
Tak, ograniczone postępy to jest dominujące sformułowanie w tym raporcie.
Tak, można też powiedzieć, że ten raport ocenia takie cztery główne obszary funkcjonowania państwa, bo to jest funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości jako takiego, walkę z korupcją, pluralizm i wolność mediów, a także cały system kontroli takiej konstytucyjnej, instytucjonalnej tego wszystkiego, co się dzieje wokół wymiaru sprawiedliwości. W każdym z tych obszarów, tak jak państwo mówicie, mowa albo o pewnych postępach, albo braku tych postępów, i też wskazane są takie obszary, że droga daleka jeszcze do takiego pełnowymiarowego sukcesu. Ale jakby w ogóle postawić takie pytanie, może takie kontrowersyjne na wstępie, to Polska jest krajem praworządnym, panie profesorze?
I to jest trudne pytanie, bo Powiem tak, no trudno było powiedzieć, że nie jesteśmy państwem demokratycznym. No te procedury demokratyczne działają, natomiast czy jesteśmy praworządnym? Ja mam poważne wątpliwości, bo to prawo jest traktowane instrumentalnie. To widać chociażby właśnie nawet w tych próbach reform blokowanych przez prezydenta, ale one często są takie pozorowane. Pojawiają się jakieś projekty, które wiadomo będzie, że nie przejdą, ładnie są napisane, natomiast jeśli wczytamy się w szczegóły, to tej różnicy jakościowej nie widać. I to jest chyba najgorsze, bo my się często koncentrujemy, my jako tutaj Polacy, na sprawach takich bardzo symbolicznych, natomiast brakuje dogłębnej reformy. No, nawet patrząc z perspektywy tej reformy sądownictwa, mówi się cały czas przede wszystkim o neosędziach, natomiast się nie mówi o tych bolączkach wymiaru sprawiedliwości, jak chociażby brak asystentów sędziów. No tutaj ministerstwo robi różne programy bardzo nośne, może propagandowo, natomiast faktycznie no, nie ma pomysłu, przynajmniej moim zdaniem, tu nie wiem, czy się moja koleżanka zgodzi, ale moim zdaniem nie ma pomysłu na to, jak ma wyglądać współpraca między sędziami, asystentami, po to, by procedury sądowe były procedurami bardziej efektywnymi z punktu widzenia skutków.
Pani sędzio.
Ja tak na wstępie to się pozwolę z tobą nie zgodzić co do tych projektów, które są wysyłane do prezydenta i wetowane dla pozoru, bo ja bym chciała, żeby tych projektów było znacznie więcej. Ja bym chciała, żeby prezydent codziennie na biurku miał 10 uchwalonych ustaw dotyczących konkretnych obszarów i żeby on i jego zespół musieli się z tymi ustawami zapoznać. Bo to, co mnie razi w tym raporcie, to jest tak naprawdę, tak jak powiedziałam, brak efektów. Było w ministerstwie, było w Sejmie, wróciło do ministerstwa. No mamy rok 2026. Więc od 3 lat ten proces legislacyjny się mieli. Już nie mówiąc o tym, że dla mnie idealną by była sytuacja, gdyby, jeżeli ktoś przejmuje władzę, to przychodził z gotowymi pomysłami. Tak jak to było poprzednio. Pewnie pomysły były kiepskie, ale były. Więc mnie martwi taki bezwład, ale to, że nie ma pomysłu na całościowe ogarnięcie wymiaru sprawiedliwości, ja się z tobą absolutnie zgadzam. I przeciętnego Polaka nie interesuje to, czy to jest sędzia, czy neosędzia, który rozpatruje jego sprawę, natomiast interesuje go, że w sprawie frankowej będzie miał termin za 3 lata i w sprawie rozwodowej też, dlatego że to może być ten sam sąd odwoławczy na przykład, bo sąd apelacyjny ma wszystkie takie sprawy.
Ale z drugiej strony, jeżeli mogę w słowo wejść, no to ten przeciętny Polak często udając się ze swoją sprawą, nawet tą bankową, tak? To są teraz bardzo popularne sprawy już tu o Wiborze, nie będziemy rozmawiać o innych rzeczach i zapowiedziach kolejnego zalewu takich spraw, które do sądów będą wpływać, ale taki przeciętny Polak często słyszy od swojego pełnomocnika, od adwokata, jeżeli to jest sprawa karna, no to od obrońcy, no tutaj w składzie jest neosędzia, to my nie wiemy, jak to będzie, ale to nie musimy spraw karnych przywoływać, możemy chociażby sprawy z prawa majątkowego, czy sprawy rozwodowe, i kiedy pełnomocnicy mówią, nie wiemy, jak to się do końca skończy, bo tu jest neosędzia, furtka będzie długo otwarta jeszcze.
Prawdę mówiąc, to ja bym sobie bardzo życzyła, gdyby pełnomocnicy mieli takie dylematy, natomiast z moich doświadczeń wynika, że raczej obrońca czy tam pełnomocnik mówi klientowi, to jest neosędzia, ale orzeka w sposób rozsądny, to może go sobie zostawmy. I mniej człowieka interesuje to, czy będzie miał zagrożenie jakieś dla swojego rozstrzygnięcia za parę lat. No może sprawy rozwodowe są wyjątkowe, bo to jednak jest duże ryzyko.
Te rozwodowe czy majątkowe, tak? No bo one, ludziom zależy na tym, żeby one były prowadzone szybko.
No tak, ale jeżeli komornik taki wyrok przyjmie i go wykona, no to wtedy to ryzyko jest minimalizowane. Piotr kiwa głową też.
Tak,
wszystko.
Bo tutaj to nie jest najważniejszy problem z punktu widzenia przeciętnego człowieka, który idzie do sądu. Bo dla niego najważniejsze jest po pierwsze, żeby wyrok był wydany szybko, po drugie, by było jakieś poczucie tego, że sąd wydał wyrok, no może niekoniecznie sprawiedliwy, no bo w sądzie w zasadzie 3/4 osób jest niezadowolone, bo w sprawach cywilnych większość, w sprawach karnych też zawsze jedna strona nie jest zachwycona, ale chodzi o to, żeby to poczucie sprawiedliwości było. No, przewlekłość postępowania rodzi różne wątpliwości co do tego, czy tu się coś nie działo w toku postępowania. Więc szybko, sprawnie, oczywiście nie na zasadzie chińskiej, czyli że orzeka sztuczna inteligencja, tylko orzekać powinien jednak cały czas, moim zdaniem, sędzia. Ale powinien być ten aparat fachowy, podległy sędziemu, tak przygotowany, że sędzia nie będzie musiał robić mnóstwa rzeczy biurokratycznych, bo biurokracja to jest najgorsza rzecz, która nie tylko w sądownictwie, ale w innych także...
To jest od moich marzeń.
W innych obszarach, no, w administracji publicznej to samo. No, my tworzymy procedury biurokratyczne, czasami mam wrażenie tylko dla procedur.
No to na tym polega, tak można powiedzieć, biurokracja w pewnym sensie, ale pani sędzio, tak już zupełnie poważnie, bo powiedziała pani pół żartem, pół serio, jak przypuszczam, sąd moich marzeń. Na ile pani się czuje urzędnikiem? Na ile pani się czuje sędzią orzekającym, decydującym o losie obywateli?
Zostałam parę dni temu właściwie przewodniczącą wydziału i moja optyka się zmieniła dosyć diametralnie, mianowicie przewodniczący wydziału wykonuje pracę urzędniczą. Aha. Tak bym powiedziała. Także,
choć też ma swój referat spraw.
Oczywiście, że ma, natomiast zajmuje się rzeczami i to wynika z przepisów, że się zajmuje, więc to nie jest żadna moja łaska ani wymysł. Na przykład kieruję sprawy do losowania. Czyli jak dostajemy, na przykład ja mam 3 kubki spraw, mam jedną sprawę, która ma 5 tomów, jedną sprawę, która ma 2 tomy i jedną sprawę, która ma tam 10 czy ileś. I ja jako przewodniczący muszę te sprawy zakwalifikować, zakreślić odpowiednią rubryczkę. I teraz pytanie, czy naprawdę do tego potrzeba kompetencji sędziego? Przewodniczącego czy sędziego liniowego, wszystko jedno, bo mnie się wydaje, że wyszkolony sekretarz świetnie by sobie z takim zadaniem poradził, ale to jest tylko jeden z przykładów.
Aha, a jest ich więcej?
O, całe mnóstwo.
No to opowiadajmy, bo to jest ciekawe.
Tylko wie pan, ja dopiero zaczynam swoją misję, więc na razie ten mi się rzucił w oczy. Uważam, że w ogóle w sądach za mało się daje zaufania urzędnikom i swobody i za dużo jest tematów przerzuconych na sędziego. Kolejny przykład. Mój partner się wczoraj szalenie zdziwił, że jak dostaję rachunek biegłego, to muszę wydać postanowienie. Mówię, jak to? Ja bym chciała przystawić taką pieczątkę zatwierdzoną merytorycznie i to idzie do księgowości, bo moim zdaniem to by wystarczyło. Skoro wystarcza w całym pozostałym obrocie gospodarczym, to powinno też wystarczać w sądzie. A realia są takie, że ja dostaję ten rachunek, muszę wydać postanowienie, to postanowienie muszę doręczyć stronom. Proszę zobaczyć, jakie to są koszty.
A po co stronom informacja o tym, że biegły dostanie pieniądze za swoją
pracę? Nawet nie mogą jej zaskarżyć, natomiast przepisy są takie, że każdą decyzję wydaną poza rozprawą powinno się doręczyć. Mm-hmm. No i to są takie absurdy.
Wracając do meritum, bo chwilę jeszcze mamy, zanim będziemy musieli zrobić krótką przerwę, ale mamy 1,5 minuty dosłownie, to w tym raporcie była też mowa, albo jest też mowa o oddzieleniu funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. To też rzecz, która była zapowiadana w kampanii wyborczej. Wyborcy zapewne spodziewają się realizacji tego, przynajmniej część sceny politycznej, czy część elektoratów spodziewa się realizacji tego postulatu. Pan profesor już się uśmiecha do mnie tutaj.
Tak, no mieliśmy już takie doświadczenia w historii, różne, bo no, były plusy, były minusy. Tego nie zrealizowano i moim zdaniem to też jest duży błąd, dlatego że minister sprawiedliwości cały czas, bez względu na to, kto nim będzie, staje się takim superdecydentem. Ma potężne uprawnienia w stosunku do sądów, co moim zdaniem jest nieuzasadnione, bo jednak mamy podział władzy, no trójpodział, czy niektórzy mówią o większej liczbie władz, ale to już nie jest tak istotne. Sądy powinny być...
No tak, konstytucyjny mamy trójpodział. Tak?
Trójpodział, chociaż ten trójpodział tak naprawdę nie jest trójpodziałem, bo mamy organy, które się nie mieszczą w tym trójpodziale. Ale mówiąc zupełnie szczerze, no sądy są tą władzą nie tylko bezzębną, ale także władzą, na którą przede wszystkim władza wykonawcza wpływa w sposób zdecydowanie nadmierny. I to ja powtarzam z uporem maniaka, że uprawnienia ministra w stosunku do sądów powinny być drastycznie ograniczone, podobnie jak uprawnienia prezydenta, które w zasadzie powinny być tylko i wyłącznie ceremonialne, a nie nominacyjne, czy no już skandalem jest na przykład to, że każda władza ustala sobie sam swój regulamin, a regulamin organów władzy sądowniczej ustala na przykład prezydent. Dla mnie jest to absolutnie nie mieszczące się w konstrukcji samego podziału władzy.
Ale o jeszcze jedną rzecz chcę zapytać i tu od pani sędzi zacznę, dlatego że jednak Komisja Europejska zwróciła też uwagę na może niewielkie, ale jednak pogorszenie się wyników sprawności prowadzenia postępowań sądowych.
To znaczy pogorszenie się wyników postępowań sądowych mnie absolutnie nie dziwi, dlatego że jest to pokłosie budowanej przez lata nadmiernej kognicji, czyli kognicja to jest taki zakres spraw, które są powierzone do rozpoznawania sądom. Mhm. Na przykład w moim wydziale 10 karnym w Gdańsku mamy mamy taki specjalny, taką specjalną komórkę wykroczeniową, no i tam tych wykroczeń na przykład jest 2000. A wykroczenie na przykład polega na tym, że ktoś nie przyjął mandatu, ktoś się kłóci z sąsiadami i tak dalej, i tak dalej. I generalnie to są sprawy, które naprawdę nie są skomplikowane prawnie, absolutnie. Natomiast wykroczeń mamy 2000, powiedzmy, u siebie w wydziale, czyli mniej więcej tyle, ile spraw o przestępstwa. I każdą z tych spraw musi się zająć sędzia. Więc i to jest tylko działka karna. Jestem przekonana, że w postępowaniu cywilnym jest podobnie i też jest masa takich absurdów, na przykład sprawa o bilet za 2,50.
Aha. I trzeba się tym zająć bardzo...
Znaczy każdą sprawę
jak
bardzo poważnie, każdą sprawę trzeba wziąć do ręki. W każdej sprawie trzeba wydać jakąś decyzję, a przede wszystkim, tak jak już mówiłam przed przerwą, każdą decyzję trzeba rozesłać do stron. W związku z tym, tę wysyłkę też ktoś musi zrealizować. Jak mamy w kodeksie postępowania karnego przepisy, które dopuszczają możliwość doręczeń elektronicznych, to wiecie panowie, kiedy wchodzą w życie?
Pojęcia nie mam.
Pan profesor wie.
Tak, znaczy dokładnie nie, ale...
W 2029.
Tak, jeszcze 2 lata. 3.
Mamy 2026. Generalnie każdy korzysta z mailem, albo prawie każdy. Mailami jesteśmy zasypywani jako sąd, ale my nie możemy człowiekowi, który się z nami komunikuje mailem, doręczyć czegoś mailem, bo nam ustawa zabrania.
To trochę absurdalne.
No, zgadza się.
Bo chociażby w Krajowym Rejestrze Sądowym, a też ludzie tam załatwiają wiele spraw, już ta komunikacja elektroniczna dość dobrze funkcjonuje. Tak?
I w urzędach. Jesteśmy w stanie złożyć w urzędzie wniosek o dowód osobisty czy cokolwiek innego. Urząd nam pisze, że czegoś mu brakuje, na przykład urząd skarbowy. No jest cała masa tych narzędzi, które umożliwiają urzędową komunikację z obywatelem bez użycia papieru. Mhm. No ale w sądach jakoś, zwłaszcza karnych, niestety się to nie przyjęło. Nie wiem, jak jest na uniwersytetach.
No, mamy też obieg elektroniczny, a wszystko i tak w papierze działa, więc myślę, że to taki trochę standard polski, że my działamy jakby równolegle. Obieg elektroniczny obiegiem elektronicznym, ale papier jest papier i to niestety powoduje, że ta biurokracja rośnie. No i...
Polacy kochają biurokrację, wynika z tego.
Myślę, że od czasów
zaborów.
Choć
nie wiem, czy z wzajemnością. Tak no, moglibyśmy zażartować.
Dam panom przykład z Europy, że skoro już jesteśmy w programie europejskim. Moja koleżanka ze Estonii opowiadała, że ona jak dostaje sprawę, to dostaje sprawę w formie elektronicznej. Mało tego, do każdej sprawy ma dołączonego asystenta AI, który pomaga tę sprawę analizować.
Można. Ale Estonia jest na przodzie wszelkich zmian związanych z cyfryzacją i rozwojem technologii od wielu, wielu, wielu lat. Czekamy na głosowanie i wybory drogą elektroniczną.
I to chyba poczekamy.
Jeszcze poczekamy, tak sobie myślę. A tak, pani sędzio, jeszcze wracając do tych spraw i ich liczby, to spraw korupcyjnych pojawia się dużo? To tak trochę otwierając kolejny wątek naszej dyskusji.
Tak właśnie czytałam, że ta korupcja na poziomie europejskim jest takim w takim szerokim zainteresowaniu Komisji Europejskiej, trudno się dziwić zresztą. Niewątpliwym sukcesem Polski z ostatnich lat, i to muszę przyznać, jest to, że wreszcie dopuściliśmy do naszego kraju prokuraturę europejską, czyli tę prokuraturę, która się zajmuje nadużyciami, jeżeli chodzi o fundusze europejskie. Mhm. Więc to jest niewątpliwy sukces i to jest postęp. Ja wiem, że ta jednostka tutaj działa u nas zresztą na terenie Gdańska. Sprawy o korupcję, tam jako sukces odtrąbiono, że sprawy o korupcję znacznej wartości zostały przeniesione z sądów rejonowych do sądów okręgowych. Moim zdaniem to nie ma absolutnie żadnego znaczenia tak naprawdę. Więc to jest coś, co dobrze brzmi, ale jeżeli chodzi o sądy, to jest to marginalny zakres spraw. Ja myślę, że tak naprawdę to, jeżeli chodzi o sprawy korupcyjne, to powinny się tym przede wszystkim zajmować w sposób intensywny organy ścigania, prokuratura, bo my dostajemy tylko efekt końcowy. Więc ja tak naprawdę nie wiem, jak wygląda sytuacja, bo nie wiem, ile ma takich spraw prokuratura w toku i jakie są efekty. Chociaż rzeczywiście z mediów słyszę, że niektóre korupcyjne zachowania, czy też może o charakterze nadużyć są ujawniane i nawet nagłaśniane medialnie, jak to miało miejsce w ostatnich dniach.
Tak, tutaj rozumiem, że pijemy do Dolnego Śląska i do tego także politycznego problemu dla koalicji rządzącej, ale tam na szczęście działania zostały podjęte i chyba też konsekwencje polityczne są aktualnie wyciągane, ale tak patrzę jeszcze tutaj w to, co sobie wynotowałem, to co chyba jest pozytywne w tej kwestii korupcyjnej, choć nie wiem, czy tak bardzo, ale mniej niż połowa przedsiębiorców uważa korupcję za poważny problem w prowadzeniu działalności gospodarczej, więc to chyba nas może cieszyć.
Tylko pytanie, na czym się opierają ci przedsiębiorcy, bo jeżeli ktoś przegra przetarg, to może mieć poczucie, że była korupcja. Jeżeli ktoś wygra, to się cieszy. Ja byłam wiosną tego roku w Gwatemali. Tam rozmawiałam z sędziami gwatemalskimi i generalnie to tak, oni mówili tak, sędziowie skorumpowani, układ korupcyjny, pakt korupcyjny i wszyscy wiedzą, co to jest pakt korupcyjny i kto jest skorumpowany, ale ja pytam, skąd wiedzą? No to nie do końca są w stanie mi to powiedzieć, więc ja bym się jednak badaniami opinii publicznej, jeżeli chodzi o poziom korupcji, nie kierowała.
Ale w stosunku do Gwatemali to i tak jesteśmy lata świetlne przed, w sensie takim, że ta korupcja dotykająca zwykłych obywateli, ona ma charakter rzeczywiście marginalny. No tutaj trzeba powiedzieć, że ten postęp jest kolosalny w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polsce, bo takiej drobnej korupcji, która była czymś normalnym, dzisiaj w Polsce nie ma. No korupcja się pojawia tylko w dużych sprawach i nie jest to zasada, a raczej wyjątek od zasady.
No więc, to prawda.
Więc moim zdaniem postęp akurat jest i tutaj
to
niekoniecznie...
To kulturowy bardziej niż stricte prawny?
I kulturowy, ale i także pewien odbiór społeczny korupcji jednoznacznie negatywny wpłynął na jej zmniejszenie. No jeśli porównamy to chociażby z Ukrainą, gdzie rozmawiając z mieszkańcami Ukrainy, ich dziwi na przykład to, że w Polsce idąc do urzędu załatwia się sprawę z uśmiechem urzędnika, który nic za to nie oczekuje, to jest dla nich szok kulturowy. I to moim zdaniem jest coś, co się nam udało bez względu na barwy polityczne, bo jest to, jest to naprawdę duży sukces, że ta korupcja nie dotyka już w tak istotny sposób drobnych spraw, gdzie często w urzędach one kiedyś występowały, a dzisiaj załatwiając sprawy w urzędach, można powiedzieć, że one naprawdę załatwiane są bardzo sprawnie.
Chociaż z drugiej strony Komisja Europejska uznaje, że Polska nie posiada kompleksowej strategii antykorupcyjnej. Cokolwiek się kryje za tym sformułowaniem, ale...
Nie jest to chyba jedyna strategia, której nie posiadamy, mam wrażenie, bo tutaj mówiliśmy o ministrze sprawiedliwości. Tutaj strategii też nie widać. Nie widać jakichś kroków 2-3 w przód, co się będzie działo, bo to jest takie, bym powiedział, działanie...
Może to jest strategia właśnie, żeby nie ujawniać strategii.
No może, ale mam wrażenie, że tej strategii nie ma, bo często jak coś się nie uda, to jest zaskoczenie i brak pomysłu, co zrobić dalej.
No z mojej perspektywy jeszcze tak dokończę z tą korupcją, to myślę, że jednak Wydział Spraw Wewnętrznych Policji, Wydziały Spraw Wewnętrznych
też
Policji
zrobiły bardzo dobrą robotę,
robotę, bo ci funkcjonariusze byli kontrolowani i na przykład nie ma już właściwie spraw o przestępstwa korupcyjne, jeżeli chodzi o policję drogową. Bo to im się nie opłaca.
A kiedyś był to standard.
No kiedyś takie sprawy się zdarzały. Tak, już bardzo dawno takiej sprawy nie widziałam i myślę, że to wynika jednak z pewnej strategii komendy zapewne głównej policji.
Tak, i Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Tak, tu jeszcze wrócę trochę myślami do wątku, który mówiliśmy o tej cyfryzacji, bo spoglądam cały czas, mam tutaj otwarty komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości związany z raportem Nowoczesny Cyfrowy Sąd. Rząd realizuje pracę nad opracowaniem i integracją różnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w sądach oraz nad ułatwieniem komunikacji cyfrowej z obywatelami. Komisja Europejska zwróciła też uwagę na pracę Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego prowadzące do pełnej cyfryzacji akt spraw w postępowaniach cywilnych, między innymi poprzez wprowadzenie automatyzacji niektórych powództw.
No. Potwierdzam, że takie prace się toczą, bo mam styczność z osobami, które są zaangażowane w ten proces i rzeczywiście w postępowaniu cywilnym są nawet prowadzone programy pilotażowe, na przykład w sprawach frankowych, w wybranych sądach, żeby te postępowania usprawnić. Więc rzeczywiście jest jakieś światełko w tunelu, jeżeli chodzi o sprawy cywilne.
Tylko czekamy też konkretnie na realizację, na ten być może 2028, o którym państwo mówili. O jedną rzecz jeszcze chcę zapytać, taką z mojego punktu widzenia bardzo istotną, ale to mój punkt widzenia, mianowicie sprawy ochrony wolności mediów, sprawy pluralizmu. Tutaj jednak dobre oceny.
Jeden konkret, ustawa antysla, tak. Podziwo podpisana, także rzeczywiście...
To jest taka ustawa, która chroni dziennikarzy przed różnymi nadużyciami procesowymi, na przykład...
Powództwami o milion złotych za to, że dziennikarz napisze prawdę.
Na przykład, tak.
No to w Stanach Zjednoczonych był duży problem. W Polsce chyba nie aż tak, ale no dobrze, są postępy, natomiast no wydaje mi się, że jeszcze do tej ochrony mediów sporo brakuje, żeby ta ochrona była należyta.
Aha. No, mnie bardziej zmartwiło w tym raporcie to, że komisja dostrzegła zagrożenia dla obiektywizmu mediów. Zwłaszcza tych największych mediów, które funkcjonują w Polsce. Ze względu na po pierwsze jakieś powiązania właścicielskie, a po drugie na wpływ państwa. Włącznie z tym, że grupa mediowa Polska Press nadal jest własnością
pośrednio.
Spółki Skarbu, no tak było napisane pośrednio.
Spółki Skarbu Państwa Orlenu.
Tak się domyślam, no nie było to napisane, ale tak bym się nad tym zastanawiała. I myślę, że to jest ogólnie bardzo poważny problem, który ja dostrzegam, że to, co się zdarzyło między 2015 a 2023 rokiem, spowodowało właśnie polaryzację mediów i nawet pewien taki efekt mrożący przed obiektywizmem, na przykład przed raportowaniem czegoś, co mogłoby zaszkodzić rządowi. I to jest bardzo niedobry objaw.
Panie profesorze?
Tak, no tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która być może powoduje u niektórych dziennikarzy swoistą autocenzurę, że boją się puścić newsa, którego gdzieś tam zdobyli z różnych powodów, może być to dla nich niekorzystne. No i to jest niebezpieczne. No generalnie ten cały problem mediów publicznych to jest też
choć
chyba...
raport nie dotyczy tylko mediów publicznych,
tak, ale
dotyczy
mówiąc, mediach publicznych i brak pomysłu, bo to pozostawienie w stanie likwidacji, to chyba nie o to chodzi. No, tu chodzi o to, żeby media publiczne zabezpieczyć tak, żeby kolejna zmiana władzy nie spowodowała kolejnego przesunięcia, tąpnięcia politycznego w mediach.
Też mnie zaskoczyło, że cały czas mnie zaskakuje, że Rada Mediów Narodowych cały czas ma się dobrze.
No, cały czas nie mamy ustawy medialnej nowej, która miała zlikwidować tęże radę.
3 lata? Znowu?
Teraz to ja rozkładam ręce. To jest wątek, który często poruszamy na antenie Radia Gdańsk, no bo żywo nas interesuje stan mediów publicznych. I
mamy Radę Mediów Narodowych.
I polityków dopytujemy o to, a...
A
rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj konkretów, chociaż jest już projekt, który też... No gdzieś tam
krąży
chowany między resortami a Sejmem. Miał już trafić do Sejmu ten projekt w ostatnich tygodniach, ale przed wakacjami sejmowymi to się nie udało. Powoli musimy zmierzać do konkluzji. 2 minuty mniej więcej nam zostały czasu. Znaczy dwie minuty audycji nam zostały. Ja znalazłem takie podsumowanie tego raportu na jednym z profili w mediach społecznościowych. Archiwum Prawdy, ono się bodajże nazywa, jeżeli dobrze pamiętam. I tam pada takie zdanie. Komisja Europejska potwierdziła, że jest lepiej niż było w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby uznać Polskę za kraj praworządny. Zgodziliby się państwo z tym stwierdzeniem?
No ja w ogóle nie wiem, czy to jest komplement, że jest lepiej niż za czasów Prawa i Sprawiedliwości, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby było gorzej. Brakuje mi konkretów, tak jak powiedziałam na początku i tego się będę trzymała.
To ja się nie zgodzę, bo myślę, że może być gorzej. Po wyborach może być jeszcze gorzej, bo te sygnały, że politycznie możemy wszystko, one cały czas są. I brak odwrócenia tej tendencji będzie zachęcał kolejne władze do kolejnych działań, widząc, że te granice w zasadzie nie istnieją, bo jak ją przekroczymy, to nic nas nie spotka złego. Więc ja jestem raczej pełen obaw, biorąc pod uwagę jeszcze w tej chwili siłę internetu i tych interakcji, które się pojawiają dzięki różnym portalom społecznościowym czy w określonych kręgach i to dostosowanie informacji do odbiorcy, ono jest bardzo groźne i moim zdaniem może być gorzej. Więc ja nie powiem, że to nie jest komplement, że jest lepiej, ale oby nie było gorzej.
Tutaj można byłoby inne raporty jeszcze Komisji Europejskiej przywoływać, chociażby te dotyczące prób ingerencji ze strony Federacji Rosyjskiej w procesy różne wyborcze. Procesy demokratyczne w różnych krajach europejskich, czy te opisujące tak zwaną wojnę kognitywną, wojnę o rząd dusz, a także finansowanie, ogromnej skali finansowanie ze strony Federacji Rosyjskiej, które jest łożone na tego typu procesy. No i my szukaliśmy jakiejś optymistycznej puenty, a wyszło jak zwykle, tak można byłoby
do roboty.
Powiedzieć.
Po prostu do roboty.
Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk Południe Dorota Zabudowska, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia, wiceprezeska Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również, dobrego wieczoru.
A także doktor habilitowany Piotr Ziębło, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik, konstytucjonalista.
Dziękuję panie profesorze.
To byli goście audycji Pomorze Polska Europa, którą poprowadził Kuba Kaługa, a zrealizowała Ewa Palicka. Do usłyszenia.